Druga Księga Królewska, 6 rozdział. Zanim przeczytam konkretny werset od 8, zrobię takie streszczenie. Co się dzieje w tej historii? Dzieje się taka sytuacja, że Izrael toczy wojnę z Syrią. Czyli jest król Syrii i on walczy z królem Izraela. Toczy się wojna, walka. Król Syrii postanawia zrobić zasadzkę na króla Izraela. Nie wiem, czy chce go pojmać, czy chce go zabić. W każdym razie robi jakąś zasadzkę. Problem polega na tym, że co róż król Syrii robi zasadzkę, król Izraela dowiaduje się o tej zasadzce. Czyli nie udaje się królowi Syrii zabić króla Izraela. I wtedy w sercu króla Syrii pojawia się pytanie, skąd on wie o tych zasadzkach? Skąd on wie? Kto mu mówi? Zbiera swoich ludzi i zadaje im pytanie, kto mówi królowi Izraela o tych zasadzkach? Kto jest szpiegiem, albo inaczej, kto jest konfidentem? Nie? Kto sprzedaje? Jeden ze sług króla Asyrii mówi do niego, królu, nikt z nas nie mówi, tylko że w Izraelu mieszka taki prorok, który zwie się Elizeusz i on mówi królowi to, co król mówi w tajemnicy w miejscu, gdzie nikogo nie ma. On to wszystko mówi, on zdradza te tajemnice. Kiedy król Syrii dowiedział się o tym, postanowił znaleźć Elizeusza. Wysłał wojsko, wysłał ludzi, żeby dowiedzieli się, gdzie on mieszka. Gdzie on mieszka. Król Syrii dowiedział się, gdzie mieszka, dokładnie mieszka w Dotan. Kiedy on się dowiedział, postanowił zebrać, jak tutaj czytamy, posłał więc tam konie, rydwany i znaczny oddział wojska, wyruszyli w nocy i oblegli miasto. Czyli król Syrii idzie do Elizeusza, do tego miasta, gdzie on mieszka, bierze znaczny oddział wojska i konie i rydwany i zaczyna się, że tak powiem, atak. I czytamy, wyruszyli w nocy i oblegli nas miasto. Co człowiek robi w nocy?
Śpi.
No właśnie. Elizeusz sobie śpi. Zaraz przeczytamy o słudze, który również śpi. I jego sługa Elizeusza, męża Bożego, Elizeusza, czytamy, kiedy sługa męża Bożego, to jest werset 15, wstał wcześnie rano i wyszedł. Wyobrażacie to sobie? Stajesz, rozciągasz się, słoneczko świeci, otwierasz drzwi, patrzysz, a tu cała chmara ludzi, którzy chcą ciebie zaatakować. Mnóstwo! Jak czytamy? Rydwany, konie, znaczny oddział wojska. To nie były 3 osoby, 5 osób, 10. To było tysiące ludzi, którzy chcieli zaatakować. I wychodzi ten jego sługa, męża Bożego Elizeusza rano, wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi, rydwanami i tak dalej. Kiedy on to zobaczył, czytamy, że rzekł: ach, mój panie, cóż mamy czynić? Cóż mamy czynić? Cóż mamy czynić? To jest dobre pytanie. Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Kto nam pomoże? Ja jestem tylko Elizeusz, a ich jest tak dużo. Cóż mamy czynić? Jego serce się zatrwożyło. Werset 16, Elizeusz odpowiada tak. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż z nimi? Sługa się odwraca, patrzy. Ej, z tego co widzę, to jestem ja i ty. Coś nie umiesz liczyć chyba. I wtedy Elizeusz w wersecie 17 modli się. Panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział.
Amen.
Panie, otwórz jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rygwanów wokół Elizeusza. Elizeusz modlił się do Pana, żeby on otworzył jego oczy I ten w końcu zobaczył, co? Góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Czy Elizeusz i jego sługa tak naprawdę nie byli sami? Nie byli sami. To nie była przegrana walka. To, o czym chcę dzisiaj mówić, to otwórz, Panie, jego oczy, aby widział. Co ja chcę, abyś ty zobaczył? Moim celem, moim motywacją albo przesłaniem jest to, żebyś zobaczył. Tak jak sługa Elizeusza, on również zobaczył. A jeszcze bardziej, co Bóg w swoim słowie chce, abyś ty zobaczył. Co Bóg chce, żebyś ty zobaczył? Ciekawe jest to, że Elizeusz modli się: Panie, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. A czy jego sługa był naprawdę ślepy? Czy on był niewidomy? On widział, bo przecież otworzył drzwi i zobaczył te chmare wojska, nie? To dlaczego modlił się do Pana, żeby on otworzył jego oczy? Albo innymi słowy, o jakie oczy chodziło, nie? O jakie oczy chodziło? My często mamy zamknięte oczy, ale mowa o tych oczach duchowych. Te duchowe spojrzenie na pewne rzeczy. Są to duchowe oczy, duchowy świat, którego jego sługa nie widział, a Elizeusz widział i modlił się, żeby Pan otworzył te jego oczy. Co Bóg w swoim słowie chce, abyś ty zobaczył? Jest mnóstwo tego i podkreślę to po raz kolejny, mam ograniczony czas. Ale wybrałem kilka rzeczy, co Bóg chce, żebyś ty zobaczył. Po pierwsze, albo jedna z tych rzeczy, Bóg chce, żebyś zobaczył, że krew Jezusa Chrystusa, czyli Jego ofiara, jest wystarczająca do przebaczenia, odkupienia, zadośćuczynienia i pojednania z Bogiem. To jest wystarczające. Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan, w 1 rozdziale, 12 wersecie. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. I dzięki Bogu za to, bo to jest też informacja do nas. On nas wyrwał i przeniósł z ciemności do wielkiej światłości. I dlaczego, albo jak? W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. Przez Jego krew. To krew Jezusa Chrystusa sprawiła, że mamy przebaczenie grzechów. Odkupienie. I to wystarczy. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, 7 wersecie apostoł Paweł mówi: w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Krew Jezusa Chrystusa, Jego ofiara jest wystarczająca. Nie potrzeba już nic więcej. Nie potrzeba uczynków. Nie potrzeba religijności. Niereligijność. To jest ciężar. Nie potrzeba starania się. Ile razy ty starałeś się, ja staram się, żeby mieć to przebaczenie, żeby mieć to pojednanie. Nie potrzeba bycie pobożnym, dobrym, wiernym. Nie. Żeby mieć pojednanie z Bogiem. Nie. Krew wystarcza. Mało tego, to nie jest tak, że potrzebna jest krew plus coś jeszcze. Plus coś jeszcze ode mnie. Panie Boże, Ty zrobiłeś swoją pracę. Dziękuję bardzo. Ale ja muszę też włożyć pracę. Nie. Krew Jezusa Chrystusa wystarczy. Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, oddawał swoje życie, składał ofiarę, powiedział co? Wykonało się. Wykonało się. Koniec. Już. Done. Jak to mówią po angielsku, nie? Wykonało się. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział, 11 wersecie czytam tak. To jest w Starym Testamencie, co się działo. a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej. I on składał te ofiary za grzech. Codziennie wstawał do wykonywania służby Bożej. Codziennie do wykonywania służby Bożej, to jest werset 11, wiele razy składając te same ofiary. Wiele razy składając te same ofiary. Co roku to się działo. Co jakiś czas to się działo. Czytam, że on codziennie to robił. Ale co? Które nigdy nie mogły zgładzić grzechu. Nigdy nie mogły zgładzić grzechu. Bo i ten kapłan, który składał tą ofiarę, nie był doskonały. I te ofiary, które były składane, nie były doskonałe. Ale co czytamy? Werset 14. Jedną bowiem ofiarę uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarę uczynił na zawsze. Koniec. Werset 18 mówi, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, mowa o grzechów. Pan Bóg składając ofiarę przebaczył grzechy raz na zawsze. Tam nie potrzeba już ofiary za grzechy. Już nie trzeba żadnej ofiary za grzech. Moją modlitwą jest, i Pan Bóg chce pokazać, żeby otworzyć oczy i zobaczyć, już wykonało się. Nie musisz się bać. Do tego jeszcze dojdę. To już jest zrobione, wykonane. Tak wielu ludzi czuje ciężar, że coś jeszcze trzeba zrobić. A Pan Bóg mówi, to wystarczy. Ja już złożyłem wystarczającą ofiarę. Po drugie, po pierwsze, krew Jezusa Chrystusa jest wystarczająca. Po drugie, nikt nie jest w stanie wyrwać cię z ręki Boga, gdy staniesz się Jego dzieckiem. Nikt nie jest w stanie wyrwać cię z ręki Boga, gdy staniesz się Jego dzieckiem. Nikt. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 33 wersecie czytam. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Ten fragment cytował Józef tydzień temu. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Kto z was nie czuje tego oskarżenia codziennie? Mogłeś zrobić więcej. Ty nazywasz się chrześcijaninem, i takie rzeczy robisz? Mało tego, takie rzeczy myślisz? Któż będzie potępiał oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Dalej mówi, któż potępi? Znamy to uczucie potępienia? Znamy to uczucie potępienia, nie? Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Wstawia się za nami. Odsyłam do kazania Józefa. Pięknie to było przedstawione. Była pokusa, żeby przygotować tak samo. Wziąć sobie karteczkę, przeczytać i będzie łatwo, nie? Ale to było dobre kazanie. Właśnie on, jak czytam, któż potępi? Chrystus, ten, który umarł, zmartwychwstał, zaszedł po prawicy Ojca, wykonało się i wstawia się za nami. Dalej czyta, któż odłączy od miłości Chrystusa? Któż odłączy od miłości Chrystusa? I tu jest wymieniane wszystko. Ani potępienie, ani utrapienie, ani ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, śmierć, życie, aniołowie, zwierzchności, morze, teraźniejsze, przyszłe rzeczy, wysokość, głębokość, inne stworzenie. Nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Jezusa Chrystusa. Nic. Tak jak Bóg mnie zbawił, tak Bóg mnie trzyma swoją ręką. Możesz czuć się bezpiecznie, do tego jeszcze dojdę. W drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdziale, 13 wersecie, bo pomyślisz sobie tak, dobrze, ale ja nie jestem wierny temu. Nie jestem wierny temu słowu. Nie jestem wierny, żeby czytać codziennie Biblię. Upadam. A co mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 13 werset? Jeśli jesteśmy niewierni, to on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. On pozostaje wierny, bo samego siebie nie może się wyprzeć. W liście do Efezjan, w 1 rozdziale, 13 wersecie czytam: w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Słowo Boże mówi: jest pieczęć, on należy do mnie i nikt nie ma prawa go wziąć. On jest mój. Dlatego mówi: nikt i nic nie jest w stanie wyrwać się z ręki Boga. Chciałbym, Bóg chce, żebyś to zobaczył, że należysz już do mnie. Ja cię kocham, ja nie chcę ciebie zostawić, bo jesteś dla mnie ważny. Umarłem za ciebie, oddałem życie za ciebie. Nie z litości, bo po prostu ciebie kocham. Po trzecie, na co Bóg chce otworzyć oczy, że on, czyli Bóg, nie traci kontroli nad tym, co się dzieje na świecie oraz w twoim życiu. Bóg nie traci kontroli nad tym, co się dzieje na świecie oraz w twoim życiu. Czasami wydaje nam się, że gdzie jest Bóg? Dlaczego on pozwala na takie rzeczy? Czytam w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, 29 wersecie. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli mego, waszego Ojca. Nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. To za jego wolą, pozwoleniem dzieją się rzeczy. On ma wszystko pod kontrolą. W Księdze Objawienia, w 1 rozdziale, 8 wersecie czytam: ja jestem Alfa i Omega. Ja jestem Alfa i Omega. Czyli ja jestem początek i koniec. To nie jest tak, że on zaczął i nie wiadomo, kto skończy. On jest też koniec. Mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Który co? Który jest, który był i który ma przyjść. On jest Panem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. On ma przyjść. Pamiętacie historię Józefa, który został uprowadzony do Egiptu, nie? Ile złych, trudnych rzeczy go tam spotkało. Niesłusznie sprzedany. Bracia chcieli go zabić. Trafił do Potyfara. Ale niestety co? Żona Potyfara jakby sprawiła, że on trafił do więzienia, bo go niesłusznie oskarżyli. Spędził tam nie 2-3 dni. Lata tam spędził. Aż w końcu wyszedł z tego więzienia i stał się drugim co do ważności zarządcą, tak? Ale przez wszystkie te rzeczy miał trudne doświadczenia w swoim życiu. I kiedy w końcu przychodzą jego bracia, bo oczywiście jest głód, z jednej strony jakby jest taka złość w nim, dlaczego stało się, jak się stało, ale w końcu nie wytrzymuje i w Księdze Rodzaju, 50 rozdziale, 20 wersecie mówi tak: obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. Józef miał świadomość, to wszystko, co się dzieje, to nie był przypadek. To było po coś, jak on mówi, to się dzieje po to, żeby zachować tak wielki lud. On ma wszystko pod kontrolą. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 28 wersecie czytamy: a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. A wiemy, że wszystko działa dla dobra. Ja wiem, że czasami jest ciężko, czasami jest trudno. Czasami pewne rzeczy nie rozumiemy, ale Słowo Boże mówi, że to działa dla dobra. Ciężko było powiedzieć Józefowi: Józefie, to jest dla twojego dobra. To jest normalne, że ja mam gdzieś takie dobro. W Księdze Objawienia, 4 rozdziale, 11 wersecie czytamy: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa. Czyli Pan Bóg Jezus Chrystus nie jest Bogiem, który Bóg stworzył to wszystko, stworzył nas i sobie poszedł, radźcie sobie sami. Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa. Cały czas trwa z Jego woli. On to ingeruje, On działa. On jest żywym Bogiem. I co? Z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Z Twojej woli zostało stworzone. Także Bóg chce otworzyć oczy na to, że krew wystarczy Jezusa Chrystusa do przebaczenia, pojednania, zadośćuczynienia, odkupienia. Pan Bóg chce, żebyśmy mieli otwarte oczy na to, że nikt nie jest i nic nie jest w stanie wyrwać nas od Boga. Nic. I po trzecie, Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę. Bóg wie, co się dzieje w twoim życiu. On cię stworzył. W psalmie Dawid mówi, że ty mnie znasz od początku. Zanim ja się urodziłem, to już wiedziałeś, jaki jestem. Nasz tekst, czyli druga Księga Królewska, 6 rozdział. Tutaj widzimy, Elizeusz modli się do swojego sługi: Panie, otwórz mu oczy. Pokaż mu. Bo on tego nie widzi. Pytanie: kto może sprawić, abyś zobaczył? Kto może sprawić, abyś zobaczył? Ja? Ja? W pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Pierwszy liście do Koryntian, apostoł Paweł, bo tam była oczywiście kłótnia, apostoł Paweł mówi tak: kim bowiem jest Paweł? Kim bowiem jest Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Apostoł mówi: ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Bóg dał wzrost. Dlatego Bóg może otworzyć tobie oczy. Kiedy Elizeusz modlił się tak: Panie, otwórz proszę jego oczy. Kto mówi: Panie, otwórz proszę jego oczy? Apostoł Paweł, w liście do Efezjan, 3 rozdziale, czytamy od 3 wersetu, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica. Jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Przez Ducha została objawiona. W liście Jana, Ewangelii Jana, 16 rozdziale, Jezus modli się i mówi do swoich uczniów: lecz gdy przyjdzie On, lecz gdy przyjdzie On, jaki On? Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co słyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Duch prawdy. Duch pokazuje takie rzeczy. Pan Bóg pokazuje takie rzeczy. Pan Bóg otwiera oczy. Przypomina mi się historia apostoła Piotra, który poszedł do domu Korneliusza. Pamiętacie? Poszedł do domu Korneliusza, ale zanim on tam poszedł, miał pewne objawienie. Możemy o tym przeczytać. Kiedy już poszedł do domu Korneliusza, czytamy tak. A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim wszedł i zastał wielu zebranych i powiedział do nich: wiecie, że nie wolno Żydowi przystawać z cudzoziemcami, ale albo przychodzić do niego. Wy o tym wiecie. Ale co? Lecz Bóg mi pokazał. Lecz Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym lub nieczystym. Bóg mi to pokazał. Bóg mi to pokazał. Moją modlitwą jest, moim pragnieniem jest, żeby to Bóg otworzył nam oczy na pewne rzeczy, pewne duchowe rzeczy. Bóg chce, żebyśmy coś zobaczyli. Bóg mówi, kto może otworzyć nam oczy. I ostatnia rzecz, po co Bóg chce, żebyśmy to zobaczyli? Po co Bóg chce, żeby zostały otwarte nasze duchowe oczy? Po co? W naszej historii, czyli piszcie w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej, w 16 rozdziale, kiedy wychodzi ten jego sługa, kiedy widzi ten tłum ludzi, kiedy jego serce jest zatrwożone i nie wie, co ma robić, mówi, cóż mamy robić, Elizeusz mówi do niego tak: nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Po co to jest? Abyś się nie bał. Bóg chce, żebyś zobaczył pewną rzeczywistość po to, abyś się nie bał. Abyś się nie trwożył, abyś się nie lękał. Abyś nie żył w strachu, w poczuciu osamotnienia. Tak jak może ten sługa, że jestem ja i tylko Elizeusz. Nie. Nie bój się. Nie jesteś sam. Abyś się nie bał, abyś uwolnił się od lęku przed może jakąś stratą. Bóg chce otworzyć tobie oczy, abyś czuł się bezpiecznie. Abyś czuł się bezpiecznie. Jaka to jest różnica, kiedy otwierasz drzwi, patrzysz, tam jest tłum ludzi i jest was dwóch, a kiedy Bóg otwiera oczy temu słudze i on widzi, że jest mnóstwo wojska za nim. Dużo więcej niż króla Syrii. Czy wtedy nie czuję się bezpiecznie? Ja nic nie muszę robić? To Bóg za mnie poprowadzi tą walkę? Albo inna sytuacja w kontekście krwi Jezusa Chrystusa. Aby czuć się bezpiecznie. W Starym Testamencie pamiętamy historię plag. Nie? Ostatnia plaga miała przyjść anioł śmierci. A Bóg powiedział, weźcie do domu, zabijcie to ciele i posmarujcie odźwia drzwi. Każdy, kto będzie w środku tego domu, ja zobaczę tą krew, nie zginie. Nie? Czy to nie jest poczucie bezpieczeństwa? Cała rodzina pyta się, tato, czy przyjdzie do nas anioł śmierci? On mówi, a idź, wyjdź na zewnątrz. Co widzisz? Krew na odźwiach. Pan powiedział, jeśli jest krew, ominę ten dom. Idź, baw się, jesteś bezpieczny. Tylko Bóg chce właśnie, żebyśmy to zobaczyli. Że jesteśmy bezpieczni. Nie musisz się bać. Nie musisz się bać. Dlaczego mam zobaczyć? Abyś się nie bał. Abyś się nie trwożył. Abyś czuł się bezpieczny. To jest po pierwsze. Po drugie, abyś nabrał pewności i odwagi. Abyś nabrał pewności i odwagi. W liście do Rzymian czytamy, to jest 8 rozdział, 31 werset. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dlatego Elizeusz mówi, nie bój się. Otwórz, Panie, jego oczy, żeby zobaczył, że Bóg jest z nami. Żeby on zobaczył tą armię. Abyś nabrał pewności i odwagi. Może nie automatycznie, ale z czasem zmienia się nasza postawa, nie? Kiedy z jednej strony myślę, że jestem sam, a potem widzę, że nie jestem sam. To tylko mówisz, no chodźcie. Zobaczycie, czy sobie poradzicie z moim Bogiem. Abyś nabrał pewności i odwagi. Tak jak w przypadku sługi Elizeusza. Napisali sobie, abyś nabrał pewności i odwagi, by robić to, do czego Bóg ciebie powołał. By robić to, do czego Bóg ciebie powołał. Po trzecie, po co, dlaczego mam zobaczyć pewne rzeczy? Abyś w pełni Mu zaufał. Abyś w pełni Mu zaufał. W pełni Mu zaufał. Pamiętamy historię z Ewangelii Jana, 11 rozdziale. Smutna sytuacja. Umiera bliska osoba. Śmierć jest naprawdę czymś trudnym. My wszyscy o tym wiemy. Jest rozpacz, jest smutek, cierpienie i tak dalej. Kiedy Pan Jezus przychodzi, gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu i powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdybyś tu był, nie przeżywałabym tego, co przeżywam. Byłoby wszystko dobrze. Ale co? Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek Go poprosisz. U nas czasami jest taka może modlitwa, nie? Panie, jest mi ciężko. Nie mogę sobie z tym poradzić. I powiemy, ale wiem, Panie, że Ty możesz. I to jest takie już, niby wiem, ale nie do końca wiem. Nie do końca wierzę, albo inaczej, nie w pełni Mu ufam. I co mówi Jezus? Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. Twój brat zmartwychwstanie. Nie dochodzi to do serca Marty i mówi: Wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i we mnie wierzy, już nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Ja jestem zmartwychwstaniem, mówi Jezus. I co się dzieje? Jezus idzie do grobu, mówi: odsuńcie kamień, mówi: Łazarzu, wyjdź, i Łazarz wychodzi. Łazarz wychodzi. Jezus Chrystus dokonał cudu, ogromnego cudu. Wszyscy są pod ogromnym wrażeniem. Dlatego Pan Bóg chce otworzyć tobie oczy, abyś w pełni Mu zaufał, że On może. On może, bo On powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Widzicie do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 23 wersecie czytamy tak: Trzymajmy się wyznania nadziei niechwiejącej się, bo wierny jest ten, który obiecał. Tak jak On powiedział: Twój brat zmartwychwstanie, tak też uczynił. Jest wiele obietnic, które On mówi i się spełniają, bo On jest wierny, bo wierny jest ten, który obiecał. Po trzecie, po co chcę, żebyś zobaczył? Abyś uwierzył. Abyś po prostu uwierzył. Jezus Chrystus chodził z uczniami przez kilka lat, głosił im, pokazywał cuda, wielkie cuda, rozmnożenie chleba. Tu właśnie człowiek zmartwychwstał, kogoś uzdrowił, mnóstwo ludzi uzdrowił, ale Jezus powiedział: Słuchajcie, ja idę jako ofiara za wasze grzechy. Zostanę pojmany, doświadczony, pobity, opluty, na koniec zaprowadzony na Golgotę, powieszony na krzyżu, umrę śmiercią bolesną, jako haniebnik, ale nie martwcie się, ja trzeciego dnia zmartwychwstanę. Ja trzeciego dnia zmartwychwstanę. Oczywiście, kiedy Jezus umiera na krzyżu, widzą to ciało, złożony został do grobu i nikt nie wierzy temu. Kobiety idą, chcą zabalsamować ciało. Grób jest otwarty, nie ma Jezusa w grobie. On żyje. On zmartwychwstał i znowu, tak jak powiedział, tak się stało. Ale oni nie wierzyli. Dlatego Bóg chce otworzyć nasze oczy, abyśmy uwierzyli. I do czego dążę? Pan Jezus mówi, nie będę się krył. Idzie do uczniów, oni siedzą, czekają, smucą się. I Jezus wchodzi do środka, też drzwi są zamknięte. Inni są w szoku, że On wszedł, że On żyje. Że nasz Pan żyje. I ich smutek w sercu znika. Ale niestety jeden z uczniów, zwany Tomaszem, nie był tego dnia w tym miejscu, gdzie powinien być. Z różnych powodów, nie wiem. I co? Ewangelia Jana, 20 rozdział, 21 werset. Powiedzieli mu jego uczniowie, inni uczniowie, widzieliśmy Pana! Lecz on powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Innymi słowy, jeśli nie zobaczę, wtedy nie uwierzę. Mówimy, niewierny Tomasz, nie? Czemu nie wierzy słowom tych uczniów? Nie była jedna osoba, wiele osób. Ale co robi Jezus Chrystus? Po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. Dzięki Bogu, że był z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział, pokój wam. Potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swą rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz powiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus powiedział, Tomaszu, wierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tylko Bóg chce otworzyć nasze oczy, abyś wierzył. Abyś wierzył. Dlaczego jeszcze Bóg chce, abyś zobaczył? Abyś nie miał wątpliwości. Abyś nie miał wątpliwości. Żyjemy w świecie, gdzie jest mnóstwo informacji. Mnóstwo. Teraz jest bardzo łatwo wejść w internet i czytasz mnóstwo rzeczy, nie? Bóg chce, żebyś zobaczył, żebyś nie miał wątpliwości. Chociażby, że Jezus jest jedynym wystarczającym Zbawicielem. Żebyś nie miał wątpliwości. Że moja wiara ma sens. Że moja wiara ma sens. Nie? Grzegorz mówił, po co ja mam wierzyć, skoro takie rzeczy się dzieją w moim życiu? Trudne. Jest taka historia o człowieku bardzo znanym, który miał wątpliwości. A gdy Jan usłyszał w więzieniu, o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów i zapytał, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mam oczekiwać innego? Pojawia się wątpliwość, nie? Bo jestem w więzieniu, bo ja już nic nie mogę zrobić. Bo moje życie zmierza ku końcowi. I co, koniec? Czy to jest ten Chrystus? Czy może to jest ktoś inny? Czy mam oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i co widzieliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają wyczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstaną, martwychwstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. Idźcie, przekażcie to Janowi, żeby nie miał wątpliwości, że to ja jestem. Że to ja jestem. Żeby miał tą radość i pokój w sercu. Że nie musi czekać na innego. Po to Bóg chce, żeby otworzyć nam oczy. Żebyśmy nie mieli wątpliwości. Kolejna rzecz, ta ostatnia. Po co Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, abyś świadczył. Po pierwsze, abyś świadczył. Po pierwsze, szóste, abyś świadczył. Jest taka postać w Nowym Testamencie, nazywa się Paweł, wcześniej Szaweł, który prześladował Kościół, niszczył Kościół, zabijał wierzących, tych, którzy ufali Jezusowi Chrystusowi. Nie był dobrym człowiekiem, był mordercą. Żył w religijności, uwikłany w więzy tej faryzejskiej poprawności, nazwijmy to. Myślał, że służy prawdziwemu Bogu, a jednak tak nie było. I któregoś razu w drodze do Damaszku doświadczył ogromnego światła. I słowa, które mówił: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Bóg otworzył jego oczy. Paweł zobaczył, jaka jest prawda i od tego momentu zaczął głosić ludziom Ewangelię. I czytamy w liście do Galacji w 1 rozdziale od 11 wersetu. A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Przez objawienie Jezusa Chrystusa. Po co? Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił Go wśród pogan. To nie jest tak, że Bóg pokazał mu prawdę. Paweł zobaczył i miał to zachować dla siebie. On mówi Galacjanom: Bóg otworzył mi oczy. Otrzymałem łaskę. On cały czas powtarza: otrzymałem łaskę. Nie zasłużyłem na nią, bo jestem najgorszym grzesznikiem. Ale Bóg to zrobił po co? Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił Go wśród pogan. Dlatego Bóg chce otworzyć nam oczy, żebyśmy głosili to, co my widzimy. To, że Jezus jest wystarczającym Zbawicielem. To, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To, że Bóg, który nas zbawił, będzie nas trzymał do końca i nic nie jest w stanie nas wyrwać. To, że Bóg ma kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. I Bóg oczekuje zaufania, wierności. Nie? Bóg chce, żebyśmy to wszystko wiedzieli i widzieli. W naszym tekście Elizeusz mówi: mój, nie bój się, bo jest więcej tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nim. Wtedy modlił się Elizeusz: Panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Modlę się: Panie, otwórz nasze oczy, ażebyśmy my widzieli. Abyśmy my widzieli, aby zniknął strach. Abyśmy nabrali pewności, abyśmy w pełni zaufali, uwierzyli, abyśmy nie mieli wątpliwości i mieli odwagę do tego, żeby innym to samo mówić. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Moją modlitwą jest, żeby Pan otworzył nasze oczy. Ja nie mogę tego zrobić. Ja jestem tylko sługą, to Pan otwiera oczy. Ja tylko sieję. Nie wiem, jaka jest gleba, to Bóg wie wszystko. W liście do Hebrajczyków czytamy i pamiętajmy o tym, że kroczymy przez wiarę. Kroczymy przez wiarę, a nie przez widzenie. I to wiara jest podstawą tego, czego nie widzimy. Wiara. Aby Bóg otworzył nam oczy, abyśmy nabrali pewności, tak jak sługa Elizeusza. Amen. Amen.